Dzień dobry w podcaście Gosia i Jerzy.
Dzień dobry.
To jest Gosia.
A to jest Jerzy.
O czym dzisiaj gadamy?
Dzisiaj rozmawiamy o...
Jak to jest mieć jedno dziecko, a jak to jest mieć dwa dzieci, znaczy dwójkę dzieci, dwoje dzieci?
Tak, rodzeństwo i tworzenie
rodzeństwo
więzi.
Rodzeństwo i tworzenie więzi.
Taki temat.
Taki temat mamy. No i co, to od czego zaczynamy? To zacznijmy może od tego, że jeżeli się zastanawiacie, czy mieć drugie dziecko, to ja wam powiem, że warto mieć.
Pewnie, że warto. Więc, w ogóle posiadanie dzieci jest fajne.
Tak, więc no, nie zastanawiajcie się, nie?
Tak, posiadanie dzieci jest fajne, tworzy się taką fajną więź, prawda? Znaczy w ogóle no, ma się dużą rodzinę. No,
to ja to w ogóle mam wrażenie,
to jest
temat na długi odcinek podcastu, być może kiedyś o nim porozmawiamy, być może nie zobaczymy, natomiast mi chodzi o to, że ja mam wrażenie, że posiadanie dzieci bardzo mocno załatwia temat różnych priorytetów w życiu, nie?
No to na pewno.
Więc dopóki się nie ma dzieci, ja przynajmniej powiem z mojego doświadczenia, dopóki nie miałem dzieci, to tak trochę się zastanawiałem, po co ja jestem na tym świecie, a już teraz wiem po co. Po to, żeby odpowiadać na Jerzy.
No, na przykład.
Słucham cię, Helena. To o czym gadaliśmy?
O czym gadaliśmy? Zapytałeś mnie, czy teraz... Już wiem, po co jestem na tym świecie.
No właśnie, no i to?
I to nie jest tak. Znaczy, to nie jest tak, że ja nie wiedziałam wcześniej, po co jestem na tym świecie i nagle urodziło mi się dziecko i teraz wiem, że to jest po prostu jakby, no...
Ale wiesz, jednak wiesz, po co żyjesz, nie? Nie,
no tak, tak, ale wiesz co, no... Znaczy, wiem, po co żyję, no to jest takie filozoficzne pytanie, no. No. Nie wiem, czy umiem odpowiedzieć na to pytanie, że wiem, po co żyję.
Znaczy, jeżeli nie potrafisz... Słucham cię, Helena. Czyli nie zyskałaś jakiejś perspektywy na swoje życie?
Że nie, w sensie, zyskałam nową perspektywę. Oczywiście, że tak, że to zmienia perspektywę. Mhm. I też jestem ciekawa, czy zmiana mojej perspektywy nastąpiła po prostu też z uwagi na mój wiek.
Pewnie trochę też,
ponieważ, no. No, dzieci pojawiły się dosyć późno w moim życiu, tak? Mhm. Patrząc na takie jakieś standardy, powiedzmy.
Ja nie wiem, jakie są standardy. Ja zauważyłem, że ostatnie standardy to są, że rodzi się dzieci po 40.
Wiesz co, no nie, no to w sensie jest coraz więcej takich przypadków, natomiast no jednak średnia to jest chyba w okolicy 30 roku życia, tak? No więc dziecko w wieku 35 i później, no to jest jednak jakby no pewnym... może nie wyjątkiem, bo rzeczywiście jest coraz więcej, natomiast na pewno jest spora różnica, tak, jak ma się...
Czyli co, myślisz, że to się zbiegło z kryzysem wieku średniego?
Tak. Tak. Myślę, że to się zbiegło i rzeczywiście to jest taki ciekawy temat. Ciekawa jestem, jak postrzegają właśnie świat ludzie, którzy mają dzieci w wieku 20,
w wieku
na
21,
lat, tak? No to jest bardzo, bardzo ciekawe. Tak? No. Więc myślę, że nakładają się na to tutaj te dwie rzeczy, bo rzeczywiście perspektywa jest inna wtedy.
Tak.
No ale mieliśmy rozmawiać o rodzeństwie.
Tak,
no
więc właśnie, więc, no to co, no to może zacznijmy od chyba największego problemu, z jakim się rodzice drugiego w drodze dziecka mogą spotkać, czyli co powiedzieć temu pierwszemu, że nagle będzie drugie i jak tutaj wytłumaczyć, że nie trzeba się będzie dzielić miłością.
Tak i przede wszystkim dużo rozmawiać i myśmy też to robili.
Ale jak myślisz, czy to naprawdę jest tak, że dziecko się tego obawia, czy to bardziej się rodzice tego obawiają? Bo nie wiedzą, jak podejść do tej rozmowy, albo jak ty to odbierasz? Czy zauważyłaś jakąś taką naprawdę poważny strach czy niepokój u Heleny? Bo...
Nie, w ogóle. To znaczy w oczekiwaniu na siostrę nie zauważyłam, wręcz przeciwnie właśnie. Radość, radość, tak? Że będę miała siostrę i że to jest fajne i że mama ma
w brzuchu kogoś.
Tak.
Także,
tak, to było fajne. No pierwszym, myślę, takim momentem właśnie, że zmienia się jednak, że się zmieni życie, to było właśnie mój wyjazd do szpitala, bo to było pierwsze rozstanie moje od 5 lat.
No nie, to nie jest prawda tak no do końca. Tak. Ale takie na noc, na całą noc, noc,
no
tak?
Na całą noc, to no było pierwsze.
Tak, to było pierwsze, to się tak zgadza.
I myślę, że tak, że to był taki, taki właśnie sygnał,
to wymagało odwagi.
Tak, że to się zmieni. No, no i te pierwsze dni było jednak, znaczy za pierwsze dni taka nowa organizacja, no tak, że pojawiła się nowa osoba.
I nagle dlaczego mama życiu teraz się kimś innym zajmuje, a nie mną na tej zasadzie?
Wiesz co, nawet nie to, tylko, tylko fakt, że na pewne czynności, które były takie, taką rutynę pewną, którą miałyśmy wypracowaną, właśnie na te pewne czynności zaczął jakby właśnie
wchodzić bobas.
Tak. No bo trudno jest takiemu noworodkowi czy niemowlakowi wytłumaczyć tak teraz, no nie nakarmię cię, tak, bo czytam książkę starszemu dziecku, a my mamy taką wypracowane po prostu pewną
tak, poranne
czytanie,
czytanki
taką
muszą
rutynę
być,
z Heleną.
Wieczorne tak czytanki muszą być.
Czyli o pewnych określonych godzinach, jak się po przebudzeniu czytamy książki tak i przed pójściem spać czytamy książki i to właśnie w tych momentach chyba było najtrudniej. No. Dopóki myśmy sobie, a dosyć szybko sobie zdaliśmy z tego sprawę, wypracowaliśmy później tak sobie po prostu taki rytm, że Jerzy, zabierasz, idę
tak
w tym momencie, kiedy my mamy czytanki. I no i to było chyba, wiesz co, takie najważniejsze, czyli żeby utrzymać dla tego starszaka
takie momenty takiego właśnie wyłączności.
Wyłączności, tak, które zawsze były bardzo ważne. Tak?
Tak.
Tak, i to było takie ważne.
Natomiast ty masz fajną
tak,
książkę.
Tak, mam fajną książkę.
Bo ona nam pomogła wytłumaczyć tak właśnie to, że tej miłości starczy dla wszystkich i że nie trzeba się nią dzielić.
Tak, to jest książka Będziemy mieli drugie dziecko, Magia serca i miłości. To jest gdańskie wydawnictwo psychologiczne dla dzieci Elżbiety Zubrzyckiej. I tutaj jest naprawdę takie świetne porównanie, że w naszym sercu są kieszonki
tak
i każdy ma swoją kieszonkę, każdy w rodzinie ma swoją kieszonkę.
I jak się pojawia nowy tak członek rodziny, to ma nową kieszonkę.
Tak, i rodzice mają tą nową kieszonkę i dziecko starsze ma taką kieszonkę. I w sumie, no nie wiem dlaczego, ale to naprawdę zadziałało.
To
takie porównanie właśnie zadziałało. I było nam naprawdę pomocne, tak?
Tak.
W paru sytuacjach. Chociaż no Helena bardzo szybko nie, się
W miarę dobrze myśmy to mimo wszystko przeżyli. W sensie ja mam wrażenie trochę, że myśmy się bardziej bali niż właśnie niż Helena, jakiś niepokój odczuwała, więc mogę
to znaczy
odczuwać
ja
nasz strach, czy nasz niepokój, że to może jakoś zostać, wiesz, odebrane przez nią źle.
Wiesz co, ja nie czułam chyba niepokoju, dlatego że no, widziałam, że Helena je
znaczy, tak ja byłem ciekaw, jak to się rozwinie,
tak,
na tej zasadzie
na
antropologicznie obserwowałem.
Natomiast no, ja miałam tak naprawdę z tym na początku, właśnie przez ten pierwszy moment, taki kłopot, takiego no, poczucia rzeczywiście może straty, że gdzieś tam, właśnie mimo, że też się przydały te kieszonki.
No tak, no to tobie się przydały te kieszonki, myślę, tak.
Że po prostu może Helenie odmówić. Przez 5 lat nigdy nie odmawiałam.
A nie uważasz, że to jednak jest cenne, żeby w pewnym momencie dziecko
no
się nauczyło,
tak,
że rodzic może powiedzieć
no
nie
tak,
i że
no
trzeba poczekać i że są rzeczy, które są ważniejsze? No myślę sobie, że łatwiej jest to przeprowadzić poprzez
no właśnie,
bobasa,
wiesz, no,
niż
to, no,
poprzez mówienie, słuchaj, wiesz, no teraz robię coś, co jest dla mnie ważne, bo to jest, nie, bo bobas
wiesz,
to jest no, taki,
no,
wiesz.
Dla mnie, no to dla mnie to jednak, ja to odczułam też jako tak taką, odczułam przez w sumie taki pierwszy moment, że nie daję z siebie wszystkiego jednak, tak?
Ale może dlatego, że miałeś jakieś oczekiwanie nierealne, że wiesz, że właśnie, że
czy wiesz,
właśnie,
to momentu
że masz tą miłość i że ona musi być w tej samej ilości, tylko konkretnie dla pierwszego dziecka i
czy
zawsze
wiesz, ona
tak
jest
być,
w tej samej ilości,
no tak,
tylko
no
po prostu chodziło pewnie
jak
bardziej o tą organizację.
Właśnie
nie,
o,
to nie
o,
jest tak, że ja przeczytam tą książkę i
o kieszonkach to uznałeś,
i nagle mi się tam coś tam
że no dobra, to w sumie
otworzyły
to chyba
nie, to
ktoś
nie
też
tak
to przeżył tak samo jak ty. I
wiesz co, w paru miejscach, na kilku blogach, może dwóch, znalazłam gdzieś właśnie taką informację, że jest takie poczucie,
no,
i że to jest całkiem normalne i że to mija i rzeczywiście no po prostu minęło, ale razem właśnie z tą taką naszą nową organizacją, mhm, tak? Że
czyli
wiem
rutyna
teraz
i organizacja
wiesz
ma
co,
znaczenie.
Że wiem, Wiem, że na przykład to czytanie, które jest bardzo ważne, to jest taki moment mojej Heleny, tak? Ja w domu czytam książki Helenie.
Tak. Znaczy ja też, ale no o wiele
tak,
mniej.
Tak, ale to
mniej,
głównie, tak. głównie ja i to jest taki moment dla nas i zachowanie tych właśnie naszych momentów po prostu sprawiło, że jest wszystko teraz w porządku.
No dobra. To o miłości o kieszonkach mówiliśmy, a czy to jak gdyby, czyli ta rutyna ci pozwoliła się jakoś tam pogodzić z tym, że jednak tego czasu dla pierwszego dziecka już będzie trochę mniej, tak?
Wiesz co, to też jest tak, że ten czas po prostu jest inny. To nie jest tak, że jest go trochę mniej, no ale jest on też podzielony. Wspólny, jest podzielony, tak. Natomiast ja robię też tak, że organizuję dużo zabaw wspólnych. No z noworodkiem to może było trochę trudne, no ale już z takim kilkumiesięcznym niemowlęciem to jest możliwe.
Tak.
I to jest fajne, bo przy okazji nawiązuje się też relacja między siostrami.
Tak.
W ciągu dnia też dbam o to, jak jesteśmy w tej chwili razem, żeby były też wspólne zabawy. Które oczywiście czasami kończą się
eksperymentami.
Tak, eksperymentami.
Wciąganiem bobasa za nogi pod stół na przykład.
Starszej siostry na młodszej. Tak, tak wystarczy, że po prostu na 5 sekund mój wzrok gdzieś indziej powędruje i już odnajduję młodszą siostrę, na przykład zwiniętą w rulon w koc, albo podciągniętą pod stół.
Albo pomalowaną na twarzy jakąś szminką.
Tak, albo na przykład na czubku głowy. Tutaj inspiracja, wiem, z której książki przyszła.
Z której?
To wiesz co, z książki o Nusi. Aha. To bo nie pobawimy się, tylko Nusia się chowa.
Okay.
Tak, tam jej właśnie koleżanka Helenka wpada, ma rodzeństwo, właśnie bliźnięta i wpada na pomysł, żeby je pisakami pomalować na czubku głowy, więc myślę, że
I Helena też to zrobiła.
Że tym się zainspirowała.
Tak.
Także, no nie. Tak. Helena też lubi mieć taki, zauważ, lubi mieć taki moment sam na sam z Idą.
Tak, tak, lubi.
Właśnie
i prosi o to,
i
mówi,
prosi
że
o to, tak.
Teraz chcemy się poprzytulać, teraz chcemy się pobawić i to chodzi o to, żeby je zostawić same i żeby się gdzieś tam usunąć, nie?
Tak. No. Zazwyczaj po naszych czytankach Helena ma przytulanki i ja wtedy wychodzę z pokoju, ale dyskretnie nasłuchuję, czy tam przypadkiem...
Czy nie jest zbyt cicho.
Tak, czy nie wiem, poduszka na twarzy nie wylądowała i nie leży tam zbyt długo. Na twarzy idę oczywiście.
Oczywiście, wiadomo.
Tak. No ale słuchaj, no powiedz coś, wiesz, tak cały czas ja mówię coś, powiedz
nie,
swojej
Nie, znaczy co ja mam powiedzieć? No ja to jakoś tak bardziej przeżywam, tak jak powiedziałem, no, obserwuję sobie z antropologicznym dystansem i po prostu akceptuję to, co widzę, w sensie, no widocznie tatusiowie jakoś to trochę inaczej przeżywają, no bo dla mnie to, no ja nie miałem poczucia takiego, że odbieram cokolwiek Helenie, decydując się na posiadanie drugiego dziecka, nie? W sensie takim, że ani nie miałem
nie
wrażenia...
Nie pojawiło ci się ani razu takie
Nie, ani
poczucie.
Razu,
po
w ogóle.
Po porodzie,
w sensie,
czy się po narodzinach, nie.
Nie, zupełnie. W sensie ja wręcz miałem wrażenie, że robimy coś, co będzie dla Heleny finalnie fajne, bo będzie miała kogoś, z kim będzie mogła się bawić, rosnąć, wymieniać
wiesz co, ja
swoimi jakimiś tam obserwacjami, właśnie eksperymentować, uczyć ją czegoś. No to jest fajna relacja. Ja pamiętam to z mojego dzieciństwa, że fajnie jest mieć młodsze rodzeństwo. No generalnie uważam, że to jest spoko, tak?
Wiesz co, no ja też mam rodzeństwo starsze i młodsze i wiem, że to jest fajne. Mówię po prostu o takim momencie, to nie jest tak, że... Tłumaczę się teraz.
No.
Że wiesz, no, życie starszego dziecka się nie wzbogaca, bo tak, no mówię o takim pewnym momencie, też mówię po to, znaczy, że ja myślę... być może któraś mama, która nas słucha, też coś takiego poczuła i chcę jej powiedzieć, że to jest okej i że to...
A jeżeli jesteś mamą jedynaka i się zastanawiasz, czy zaangażować środki w to, żeby już nie był jedynakiem, to ja myślę, że właśnie nie warto tego rozpatrywać po linii no po linii, że się coś odbierze temu jedynakowi, tak? Tylko raczej po linii, że coś się doda, że będzie trochę inaczej, tak? No ja zawsze tak do tego trochę podchodziłem, w sensie takim, że ja mam wrażenie, że nawet jeżeli tego czasu dla Heleny finalnie jakby tak policzyć matematycznie jest mniej i nawet jeżeli tego czasu, no ten czas jest inny, tak? No bo właśnie, bo czasami są pewne priorytety, bo Bobas nie może poczekać, jak jest głodny, bo Bobas nie może poczekać, jeżeli jest mu źle i to ja myślę, że to też jest wzbogacające finalnie, tak? No bo pokazuje no tak, dziecku, tak, że są priorytety, że się jakoś to ustawia, że plan dnia, który jest raz ustawiony, że to jest ważne, żeby ta rutyna była, ale że ta rutyna czasami będzie jakoś tam zaburzona i że to nie jest koniec świata. To jest bardzo cenne, w sensie mam wrażenie tak po prostu, że się to odczuje, że zupełnie inaczej, jeżeli w wieku kilkunastu lat czy kilkudziesięciu się przejdzie jak gdyby przez to, jakoś mentalnie się zacznie to analizować, a zupełnie inaczej, jeżeli po prostu się to przeżyje. I no ciężko mi jest opowiadać o tym, jak to by było być jedynakiem, bo nie byłem nigdy jedynakiem.
Więc... Ale pamiętasz, no, pamiętasz ten moment, kiedy pojawiło się twoje młodsze rodzeństwo?
Nie, nie pamiętam, bo ja miałem 4 lata, no to wtedy się nie pamięta rzeczy, tak? Ja pamiętam, że... Ja pamiętam, że się bardzo cieszyłem, że będę miał brata, w sensie takim, że... Znaczy, że będę miał brata. Bardzo się cieszyłem, że go mam, w sensie już pamiętam, jak on już stał w łóżeczku drewnianym, nie? Więc ja też mu robiłem różne dziwne rzeczy, bo... opasywałem go tym papierem toaletowym na przykład. No nic, no w każdym razie... no i pamiętam taki moment, że on tam się wychylił, wyszedł z tego łóżeczka i spadł mi na kolana akurat. Ja tam siedziałem, się bawiłem klockami przy łóżeczku, akurat na mnie zleciał. Nie? No i, no i może nie tyle go uratowałem, bo to był przypadek, że ja tam siedziałem, ale... Ale pamiętam ten moment, nie, że Bobas mi zleciał centralnie na mnie. Natomiast... no ale o tym, jak to jest być starszakiem w takim układzie, no to jeszcze trochę później opowiemy. No
natomiast... Tak, bo tutaj też jest różnica wieku, prawda? No to też masz...
No 4 lata tak, między mną i moim bratem, no, a to jest 5. No więc to już jest podobnie.
W zasadzie niektórzy mówią, że takie 5-6-latki to trochę takie kidynaki, ale nie jednak. Nie,
to nie. To ja się nie zgodzę
tak. Teraz jak obserwujemy relacje tak, między siostrami, to jednak... Jest
bardzo
relacja,
taka, bardzo
tak,
silna jest i jest bardzo duży taki no element ten taki tego mentoringu takiego, że starszak tak, pokazuje świat młodszemu, nie? I,
a młodsza jest wpatrzona jak w obrazek.
I może ja to jestem czasami po prostu, no jak to się mówi, nie zachwycony, ale w szoku, jak patrzę na co Ida pozwala, jeśli chodzi o, w sensie... Na co Ida Helenie pozwala z uśmiechem, nie? O Boże, tak, nie?
Bo no tak, no bo to są po prostu rzeczy, których nowe, których nigdy z mamą ani
tak,
z tatą
no
nie
właśnie
robi,
tak? Tak jak patrzymy na to
czyli
z
jest
Gosią,
to dodatkowa fajna relacja tak, w życiu
to
dzieci.
To są pewne rzeczy, których nigdy rodzic jedynakowi nie zrobi. No tak, właśnie nie rzuci w niego stałej
ani
pary
później,
poduszką w twarz, nie?
Ani później kolega, koleżanka czy tak, jakiś przyjaciel, tak? No. Więc jest to jedyna w swoim rodzaju relacja no, w życiu, tak?
Tak, tak. I ja myślę, że właśnie no ja zawsze w ten sposób do tego podchodziłem, że okej, zdecydowaliśmy się na drugie dziecko, fajnie. Na pewno w jakiś to sposób jednak Heleny życie wzbogaci.
No na pewno.
Tak? I patrzyłem i dla mnie to było jednowymiarowe tylko w tą stronę. A no niestety, no, ale też mi się wydaje, że życie polega też na tym, żeby sobie dosyć wcześnie uzmysłowić to, że się nie jest pępkiem świata, że wiesz, że właśnie czas potrafi być czasami taki, czasami śmaki, czasami ten czas jest dla nas, a czasami trzeba o niego zabiegać. I myślę, że to są takie cenne rzeczy, tak? No ja dosyć dużo tego typu rzeczy zrozumiałem dosyć późno w swoim życiu, więc mam nadzieję, że dzięki temu, że Helena ma rodzeństwo, znaczy ja też mam rodzeństwo, ale jakoś tak żeśmy... Jakoś inaczej myśmy to z moim bratem przeżywali, a tu mam nadzieję, że wiesz, że po prostu to szybciej po prostu pewne wnioski Helena poczuje, nawet nie tyle zrozumie, tylko poczuje i będzie jej dzięki temu w życiu chyba łatwiej. Tak, tak do tego ja podchodziłem zawsze i podchodzę odnośnie posiadania rodzeństwa. No a druga sprawa jest też taka, że to takie właśnie poczucie odpowiedzialności jest bardzo fajne. I mam wrażenie, że w dzisiejszym świecie, szczególnie w którym większość ludzi ucieka od odpowiedzialności i rosną pokolenia, które mają problem z braniem na siebie jakiejś odpowiedzialności, to myślę, że łatwiej jest jednak w układzie dziecko plus jakieś rodzeństwo, po prostu sobie tę odpowiedzialność przetestować, wypracować jeszcze za dziecka i nie trzeba tego później w życiu konsekwentnie jakoś ćwiczyć świadomie. O.
Odpowiedzialność, empatię też.
Tak, też, no. Chociaż z tą empatią to jeszcze jej tak za bardzo nie widzę na razie. Mówię, te niektóre akcje są takie, że ja mam wrażenie, że bardziej teraz na tym etapie...
Jest. Zauważ, że jak się cokolwiek stanie, tak Helena po prostu eksperymentuje.
No tak.
Tak? Ze swoją młodszą siostrą.
Ale eksperymentuje, w sensie przesuwa tą granicę eksperymentu bardzo daleko, tak?
Tak, ale wiesz co, to nie jest takie świadome też tak, że widzę, że jak się cokolwiek stanie, tak, że siostra zaczyna płakać, że jednak tak widzę w oczach, no, tak, tak, no widzę tą empatię, tak? Także...
Okej. Okay. W sensie, no tak. Znaczy, ja bardziej miałem na myśli, no, może nie empatię, tylko takie przewidywanie konsekwencji swoich czynów.
Tak. No ale wiesz, no pięciolatki to już tak... byś oczekiwał takiego...
Jestem strasznie wymagający.
Wymagającym jesteś, tak. Tatą.
Przepraszam.
Zwłaszcza jak ci tam wchodzi na głowę, tam skacze po tobie i w ogóle, to taki jesteś bardzo wymagający.
Nie, wtedy nie jestem wymagający wcale. Bardzo dużo tak naprawdę Helena może mi zrobić, zanim zacznę odczuwać irytację. No dobra, co byśmy tam jeszcze
mieli? Wiesz co, jeszcze tak organizacyjnie, to no wiesz, to powiem ci, że to już jakoś tak leci, no. W sensie, że to pierwsze to jest rzeczywiście taka straszliwa odmiana, przynajmniej z perspektywy
no tak, to
mamy,
jest,
tak?
To jest duża zmiana.
A drugie to już
z
nie jest taka zmiana.
Z perspektywy taty też.
Okej. Okay. To już jakoś po prostu powiem ci, że ja spodziewałam się, że będzie po prostu organizacyjna jakaś, że będzie naprawdę trudno.
Znaczy spodziewałaś się takiego samego szoku jak za pierwszym razem,
tak.
A okazało się, że wcale
nie.
Tak źle nie było.
Że nie było w ogóle.
Dokładnie.
Tak, nie było w ogóle, po prostu było takie płynne przejście, tak. Bardziej zastanawianie się właśnie, jak tą organizację dnia ułożyć.
Ale
ze
myślę sobie, że właśnie też dlatego, że już pewne rzeczy już były przerobione, tak, że właśnie, że już jedno dziecko w naszym życiu było, już wiedzieliśmy, już wiesz, te nasze priorytety już się poustawiały wcześniej i Ida jak gdyby weszła i po prostu to się wszystko trochę poprzesuwało, ale ona się bardzo ładnie w to wszystko wpasowała.
No tak, chociaż trzeba powiedzieć, że jest więcej pracy. Tak,
tak.
I rzeczywiście no nie ma miejsca na takie...
Znaczy, o ile jeszcze z jednym można się zorganizować tak, żeby mieć trochę czasu dla siebie, tak dla siebie w sensie tata, mama i nikt więcej, to z dwójką to już jest hardcore na bardzo wysokim poziomie, żeby coś takiego osiągnąć.
No. Tak. I wiesz co, jeszcze tak, no trzeba być naprawdę efektywnym, tak, tam tak. Jakby dociskać ten moment.
Produktywnościowo trzeba do samego końca wchodzić.
Tak, trzeba dociskać pedał i po prostu, no masz chwilę, tak, no masz chwilę, no nie wiem, widzisz talerz, który leży na placie, wsadź go do zmywarki, nie odkładaj tego na później, aż ci się spiętrzy po prostu 15 talerzy, nie. Tylko tak, i tak takimi małymi krokami, gdzieś tam się to wszystko
no
udaje.
Właśnie, posiadanie dzieci, im więcej masz dzieci, tym bardziej jesteś efektywny, produktywnością.
No tak, na to wychodzi. I wiesz co jeszcze, że poprzez to właśnie wygospodarowanie czasu też, wiesz, że to wygospodarowanie czasu dla siebie jest też ważne, czyli na przykład przy Helenie zawsze była niewypita kawa albo
tak,
godzina
tak,
i tak,
tak
dalej,
tak,
a teraz jednak się to udaje.
Ale ja mam wrażenie, że to jest też trochę coś takiego właśnie, no, że przy drugim dziecku się już jest bardziej wyluzowanym, tak? W sensie takim, że to wszystko, co już się przydarza, to już w pewnym sensie było przeżyte wcześniej. No, zdarzają się rzeczy nowe, ale już wiadomo mniej więcej, gdzie przebiega ta linia zagrożenia dla Bobasa, gdzie przebiega ta linia, wiesz już jak Bobas krzyczy, jak mu jest zimno i wiesz jak Bobas krzyczy, jak go coś boli, a wiesz jak Bobas krzyczy, bo po prostu coś mu nie wychodzi, nie? I mam wrażenie, że dzięki temu właśnie jak gdyby bardziej, ja przynajmniej tak to ja odbieram, nie? Ja w sobie, że mniej się czuję winny, że coś robię przy sobie, bo wiem, że nie powinienem się aż tak strasznie przejmować tym drugim, niż myślałem, że muszę się przejmować tym pierwszym. O, dobrze powiedziałem?
Tak.
W sensie zrozumiałeś, co miałem
na myśli. Ja zrozumiałam, co miałeś na myśli. Nie wiem, co opieka społeczna na to.
No, nie wiem, no, pozdrawiam opiekę społeczną. Natomiast Na początku, no to wiesz, no pamiętasz, myśmy na początku siedzieliśmy na kanapie, mając Helenę tu i nawet był problem, żeby sięgnąć, wiesz, po kawę.
Po to, żeby nie obudzić dziecka przypadkiem.
A teraz, no to sorry, no to z Idą, ja sobie chodziłem, Ida na ramieniu śpiąca, a ja sobie prawą ręką robiłem różne rzeczy i jeżeli ona tam kwiliła, to ją przerzucałem na lewe ramię i robiłem... I wiesz, no w sensie...
I działało.
I to działało. I to nie było problemu, nie? W sensie tak samo, wiesz, no i Helena tam, wiesz, biegała, śmiała się, krzyczała, a Ida spała i nie ma problemu. A pamiętam, że przy Helenie na samym początku, jak ona była bobasem, to ja wykręcałem te takie głośniczki z domofonu, żeby jak kurier przychodzi, żeby nie było słychać, tylko żeby się zaświecał ekran, nie? Podczas gdy teraz, wiesz, Ida się w ogóle nie budzi, jak ten dzwonek słychać i spoko, nie?
No tak.
Więc to daje dobrą perspektywę do tego, co można było zrobić, mając pierwsze, jak się już ma drugie. Tylko, że znowu, kurde, czasu nie cofniesz, nie?
No nie.
Ale to jest właśnie tak jak z każdym doświadczeniem, no, że się je po prostu zdobywa.
No wiesz, to pierwsze jest potrzebne, żeby już, tak?
Tak,
wiedzieć,
no, dokładnie.
Co będzie, jak wykorzystywać te doświadczenia w przyszłości.
No. No więc później trzecie, czwarte, to już w ogóle luz, nie? No dobrze, co mamy następnego?
Nie komentuję.
Co mamy następnego? Czas i jego brak. No to właśnie trochę już powiedzieliśmy
tak,
o czasie.
Tak, powiedzieliśmy.
Chciałaś wspomnieć koniecznie o pewnym hardkorze, którym są wizyty u lekarza, jak tata jest w pracy.
No wiesz, to właśnie tak nam się rozmowa potoczyła, że ja już myślałam, żeby o tym nie mówić, ale wspomniałam.
Nie, ale zapisaliśmy, więc powiedz, podziel się.
Wiesz co, no tak, no teraz i tak te wizyty muszą po prostu się odbywać pojedynczo z uwagi na pandemię.
No, no tak, no wiadomo, ale...
Natomiast tak, to rzeczywiście jest takie doświadczenie.
Ale to mnie ciekawi, że chciałaś akurat tym się podzielić, że to takie, to aż takie straszne właśnie... piętno na tobie zrobiło?
Tak. Tak, powiem ci, że
fizycznie
tak.
Jest
fizycznie jest to wycieńczające, kiedy masz dwójkę małych dzieci, trzeba je zapiąć do fotelika, drugi fotelik odpiąć, no jak wychodzisz, bo w foteliku młodsze, więc mimo, że masz najlepszy po prostu, najlżejszy fotelik,
tak, najlżejszy,
po prostu najbardziej jakiś tam komfortowy, wygodny i tak dalej, to jednak po takiej wizycie, która, nie wiem, tam trwa pół godziny, bo trzeba dojechać, prawda, no może 40 minut, no to po prostu czuję się, jakbym cały dzień rowy kopała, tak? Bo jeszcze, no tak, no. No, ale to tak w sumie...
No to tak, tylko taka historia.
Taka historia,
na boku.
Tak, na boku.
Starszak pokazujący świat młodszemu. To o tym też żeśmy rozmawiali. Eksperymenty. To jeszcze porozmawiajmy o eksperymentach. Poza wciąganiem przez Helenę Idy pod stoły, to co jeszcze ty pamiętasz? I rzucaniem poduszką.
No to też już mówiłam, że zawijanie,
a, zawijanie
w różne kołdry.
W naleśnika, w sensie
tak,
w kołdrę.
Ale to też jest, wiesz, z tej książki.
Tak?
Tak.
No
tak, bo tam w tej książce też Helenka w ogóle, tak, ta koleżanka Nusi, to też robiła takie rzeczy ze swoimi bliźniakami, czyli robiła z nich hot dogi, zawijała je właśnie tam w kot czy w kołdrę i potem była keczupem, no jakieś naprawdę takie niesamowite historie, strasznie fajne są te książki o Nusi, tak, więc to na pewno inspiracja. No nie wsadziła jej jeszcze do pralki, aczkolwiek już,
nie, już się pytała,
miała
czy
taki
można.
Moment, czy tak. Może ją, tak, widząc otwartą pralkę. Tak, ale tego nie zrobiła, wytłumaczyłam, że jednak nie byłoby to bezpieczne. No różne, wiesz, takie historie już w ogrodzie, jak sobie pracujemy i ja na przykład też gdzieś tam podlewam rośliny, za chwilę odwracam się, patrzę w wózku i Ida, wiesz, cała, nie wiem, mokra na przykład.
Została
no takie różne, no może nie będziemy tak opowiadać wszystkich.
Nie, no dobra,
różne
no wszystkich już nie będziemy opowiadać. A opowiedz mi, bo ty jak gdyby nabyłaś, ty sama masz rodzeństwo, masz dwójkę, tak? Rodzeństwa.
No.
I jesteś w środku wiekowo, jak wspominasz swoje jakieś dorastanie.
Jak wspominam?
Z rodzeństwa.
Wiesz co, no więc między mną a bratem jest młodszy, jest mała różnica wieku, tak, rok i parę miesięcy, to myśmy po prostu się razem bawili, tak? I tak to wspominam, do pewnego wieku, tak? No bo jest różnica płci, więc w pewnym momencie po prostu się no, rozjechaliśmy, tak? Ja zaczęłam mieć swoje koleżanki, a on swoich kolegów, więc na początku też dzieliliśmy pokój, później właśnie z tego powodu dostaliśmy oddzielne pokoje. Ale fajnie się bawiliśmy razem, pamiętam jakieś wspólne kąpiele, wspólne zabawy, wspólnie wysypywaliśmy mąkę, wyciągaliśmy jakieś rzeczy z szafek, także biegaliśmy razem po mieszkaniu i jeszcze mam starszą siostrę i też jest różnica wieku taka 5-letnia i pamiętam, że właśnie razem z bratem, no myśmy mieli taką, wiesz, taką spółkę,
komitywę,
tak, znaczy, że takie czasami, wiesz, mieliśmy pomysły. Na przykład jak przychodziły, nie wiem, koleżanki do mojej siostry, żeby robić różne psikusy.
No tak, pewnie. Tak.
Więc znaczy, relacja jakby zupełnie inna oczywiście, bo tu też większa różnica wieku, no ale później też siostra, właśnie byłam takim ogonem trochę dla mojej siostry.
A właśnie chciałam się spytać, czy był taki moment, że zacząłeś właśnie tak patrzeć na siostrę, w sensie
wiesz co, no tak, oczywiście patrzyłam, co słucha, jakiś płyt i siostra mnie też zabierała. W różne miejsca, w które ona chodziła, tak?
No więc... No ja takiego doświadczenia nie mam, bo ja jestem u nas starszakiem.
Ale zajmowała się mną, tak? Opiekowała się mną, tak.
To dobrze. Ja właśnie mam tylko brata młodszego, 4 lata i... No więc ja mogę tylko opowiadać o tym, jak to jest być starszakiem i jest w porządku.
Ale wiesz co, też to jako taki średniak, nie? No. Dosyć szybko też byłam taka samodzielna i... Miałam też swoje zdanie i miałam swój świat.
No to dobrze. Fajnie. Ja pamiętam, że właśnie myśmy mieli z bratem taki okres, żeśmy się strasznie tłukli. Ale to tak w okolicach między 11 a 13, jak ja miałem, mniej więcej. Też żeśmy się strasznie zwalczali. A wcześniej było bardzo fajnie, że się bawiliśmy razem i w ogóle ja tak bardziej tak się nim opiekowałem.
Wiesz, to taki może był bunt nastoletni,
no, tak,
w wydaniu, no,
coś
rodzeństwa.
Musiało, coś takiego musiało być, nie? A potem też jak byliśmy starsi, to też dużo generalnie żeśmy ze sobą robili rzeczy. Graliśmy razem muzykę, nagrywaliśmy płyty i takie tam różne rzeczy. No i dzięki temu do dzisiaj mamy fajną relację, nie?
Czyli
aczkolwiek
co?
Trochę nam się tam, no jak gdyby z biegiem czasu ta relacja... No tak.
Ale wiesz co, myślę, że tak po prostu jest.
Bo się no, wchodzą inne rzeczy, inne priorytety
każdy
wchodzą.
Każdy ma już swoją rodzinę, swoje sprawy, ale ta relacja zostaje i myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że i na mnie moje rodzeństwo może liczyć i ja no, na nich zawsze.
No
tak?
Właśnie to jest to, że tak. Jak się rozpatruje takie kwestie przyjaciół czy rodzeństwa, to nie ma znaczenia, ile tych osób jest, czy coś tam, tylko ma znaczenie, czy jeżeli masz naprawdę jakiś kłopot, to czujesz wewnętrznie, że ktoś na pewno się przejmie tą twoją sytuacją i ci pomoże. I myślę, że tak właśnie jest.
No wiesz co, to może taka fajna puenta tego odcinka podcastu.
To zakończmy. Dziękujemy za uwagę.
Dziękujemy i do usłyszenia.
Prosimy o lajki, wszystkie te tam subskrypcje i dobre recenzje na iTunesie poprosimy.
Do usłyszenia.
Cześć.
Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Jeżeli ci się podobało, pozostaw ocenę i recenzję na iTunes. Możesz też podzielić się ze swoimi znajomymi informacją o tym podcaście w mediach społecznościowych, co sprawi, że więcej osób dowie się o istnieniu tego podcastu. Wszystkiego dobrego.